Jak zostać lokalnym ISP? 18 września 2012 000. Niemal w każdej miejscowości w Polsce świadczone są usługi dostępu do internetu, czasami nawet przez kilku dostawców lokalnych. Szacuje się, że ISP działający lokalnie dostarczają internet do około 1 000 000 odbiorców. Praktycznie każdy z odpowiednią dawką wiedzy może zostać lokalnym operatorem. Oczywiście, z technicznego punktu widzenia, ponieważ ekonomia tego przedsięwzięcia to już zupełnie inna historia. Zapotrzebowanie na usługi i dostępu do internetu na przestrzeni ostatnich lat gwałtownie wzrastało. Wynikało to głównie z dość licznych, białych plam, które oznaczały brak usług dostępu do internetu w pewnych rejonach na krajowej mapie zasięgów. Gdy problemy z dostępnością usług zostały częściowo rozwiązane, pojawiły się nowe wyzwania związane z zapewnieniem szerokopasmowości łączy. S. 185364 wymagania prawne. Zanim przejdziemy do kwestii technicznych, które musi uwzględnić potencjalny ISP, musimy zapoznać się z podstawowymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce przy prowadzeniu działalności telekomunikacyjnej. Sprawami usługodawców telekomunikacyjnych zajmuje się Urząd Komunikacji Elektronicznej. Pierwszym krokiem nowego operatora powinien być wpis do ewidencji przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Gdy będziemy już zarejestrowanym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, możemy rozpocząć działalność. Oczywiście, wpis do ewidencji to nie tylko przywileje, ale i obowiązki. Ważnym obowiązkiem dostawcy jest sprawozdawczość. Sprawozdania powinny zawierać ogólne dane finansowe, szczegółowe raporty finansowe trzeba przedłożyć po przekroczeniu określonego progu przychodu, informacje o liczbie odbiorców w wykorzystywanych technologiach, informacje o udostępnianiu danych osobowych uprawnionym instytucjom, np. policji czy prokuraturze, oraz inne informacje związane z działalnością telekomunikacyjną. Co ważne, sprawozdania zgodnie z harmonogramem należy przesyłać bez wezwania UKE. Jeżeli nie dopełnimy obowiązku, na operatora może zostać nałożona kara pieniężna. Na wezwanie UKE należy także udostępniać inne wymagane dane, np. o posiadanej infrastrukturze. W UKE załatwimy również wszystkie kwestie związane z częstotliwościami, takie jak rezerwacje, pozwolenia radiowe i tym podobne. UKE ma prawo kontrolować operatorów w zakresie prowadzonej działalności telekomunikacyjnej. Najwięksi krajowi operatorzy nie zawsze mają możliwość zrealizowania usług o odpowiednim poziomie w każdym zakątku kraju, a znaczna ich część oferuje usługi wyłącznie w największych aglomeracjach. I tu właśnie pojawiła się furtka dla wielu lokalnych dostawców usług internetowych. S. 185365. Trochę historii. Internet jako usługa dostępna bez ograniczeń czasowych nie ma długich historii. Pierwszy domowy dostęp do internetu w krajowych warunkach stanowiły usługi realizowane poprzez analogowe i cyfrowe linie telefoniczne z wykorzystaniem modemów. Ze względu na niewielką szybkość takich łączy i dość wysokie opłaty uzależnione od czasu połączenia, szukano innych rozwiązań. Pojawiła się usługa SD i szybki dostęp do internetu, i pierwsze sieci osiedlowe oparte na niej, które współdzieliły dostęp do internetu. Z czasem następował rozwój tego typu sieci, ale nadal zasadniczym problemem okazywała się łączność z operatorem, który mógł zapewnić połączenie z globalną siecią. Niedługo potem popularne stały się usługi Frame Relay, a w dużych miastach łącza od komercyjnych oraz akademickich operatorów. Prawdziwy rozwój małych ISP nastąpił w momencie, gdy upowszechniły się sieci bezprzewodowe w standardzie 802.11 oraz dodatkowo pojawiła się w miarę przystępna cenowo usługa do spraw, którą można było współdzielić także poza lokalem abonenta. Równolegle rozwijał się dostęp w ramach sieci kablowych, świadczących dostęp oparty na technologii DOCSIS. Dzięki rozwojowi sieci szkieletowych operatorów, nawet w niewielkich miastach dostawcy usług internetowych uzyskiwali dobrą łączność z globalną siecią. Pozwoliło to na powolne odchodzenie od dospraw, jako często podstawowej technologii i łączącej dostawcy ze światowymi zasobami internetu. Rozwój technologii bezprzewodowych w standardzie 802.11 sprawił, że wielu operatorów potrafiło zaoferować dobrą usługę w korzystnej cenie. Szczególnie było to widoczne w miejscowościach, gdzie infrastruktura kablowa nie była zbyt dobrze rozwinięta. W dużych miastach, gdzie konkurencja wśród dostawców jest największa, operatorzy zainwestowali raczej w sieci Ethernet lub światłowodowe. Wokół licznie działających operatorów powstaje znacząca społeczność techniczna oraz produkcyjna. Architektury sieci lokalnych operatorów ewoluowały i bardzo często są powtarzalne w ramach danej technologii. Technologia Ethernetowa od wielu lat pozwalała na dostarczanie internetu użytkownikom z prędkościami do 100 Mbps. Obecnie wielu lokalnych ISP migruje w kierunku łączy dostępowych o przepustowości 1 Gbps. Dostępnego dla indywidualnego odbiorcy, tak opisuje tę ewolucję Marcin Wojtaszczyk z Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej KIKE. Coraz częściej sieć oparta na tzw. Skrętce wypierana jest przez światłowody, które pozwalają na uzyskanie większych przepustowości. Technologia GPON ponad 2 GBS do abonenta. Zapotrzebowanie na technologie światłowodowe i wysoką przepustowość łączy wynika z coraz częściej wprowadzanej przez lokalnych ISP oferty Triple Play Internet, telefon, telewizja, S. 2.185.366 struktura sieci lokalnego ISP. Analizując strukturę sieci ISP, trzeba podzielić ją na trzy elementy: sieć usługowa, szkielet sieci oraz sieć dostępowa. Jeżeli zamierzamy prowadzić sklep z warzywami, pierwszą czynnością będzie nawiązanie współpracy z hurtownią oferującą nam towar. Podobnie jest w przypadku ISP, żeby rozpocząć świadczenie usług dostępowych. Najpierw musimy mieć dostęp do globalnych zasobów internetu. Aby oferować je w dobrej jakości, powinniśmy dysponować łączem symetrycznym w technologii, która pozwoli nam na rozbudowę połączenia nawet do kilkuset MBS. Dzisiaj, chcąc konkurować na trudnym rynku usług internetowych, nie warto stawiać na łącza do spraw. Popularny jeszcze kilka lat temu wśród małych dostawców, dostawca usług powinien posiadać łącze symetryczne z parametrami zdefiniowanymi w ramach SLA gwarancja jakości usługi. Technologie dostarczania łącza operatorskiego są różne. Mogą to być radiolinie w paśmie licencjonowanym lub łącza światłowodowe. Jeżeli planujemy zapewnić maksymalną redundancję usług, powinniśmy posiadać łącza od minimum dwóch operatorów z możliwością wykorzystania protokołu BGP. Zaletą tej technologii jest to, że nawet w przypadku awarii jednego z łączy, nadal będziemy połączeni z zasobami globalnymi poprzez łącze drugiego operatora. Konieczny będzie router pozwalający obsługiwać trasowanie. Może to być na przykład darmowe rozwiązanie oparte na systemie Linux/UAGA lub oprogramowaniu WATA. Na tym etapie należy pamiętać o zdobyciu przydziału adresacji IP oraz w przypadku BGP numeru systemu autonomicznego, co obecnie może nie być proste. W tej sprawie powinniśmy uzyskać wsparcie od operatora naszego łącza globalnego. Na styku duży operator lokalni ISP. Sukcesem okazała się współpraca tych ostatnich. Wyrazem tego jest działalność takich organizacji jak Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej czy INET Group. Przykładem tego, że w grupie można więcej, jest projekt Tanie Łącze, który pozwala lokalnym ISP zrzeszonym w KIK na hurtowy zakup transmisji i dostępu do internetu. Dzięki niemu lokalni ISP stali się konkurencyjni cenowo wobec dużych telekomów operujących na terenie całego kraju, twierdzi Marcin Wojtaszczyk. Równocześnie z projektem Tanie Łącze uruchomione zostały darmowe punkty wymiany ruchu między członkami KIK. Na chwilę obecną w projekcie uczestniczy ponad 100 ISP generujących ponad 100 GB ruchu. Szkielet sieci ISP łączy sieci dostępową z centralnym punktem, w którym realizowana jest część usługowa sieci. Na samym początku sieć szkieletową u lokalnych ISP często stanowiły bezprzewodowe połączenia w nielicencjonowanych pasmach wykorzystujące urządzenia standardu 802.11a/b/g. Niewielu posiadało połączenia szkieletowe w postaci światłowodu czy kabla. Więcej ISP rozwijało szkielet sieci oparty na radioliniach w pasmach licencjonowanych. Gdy umożliwiono dzierżawę kanalizacji kablowej TP, coraz więcej dostawców łączyło elementy dostępowe za pomocą światłowodów. Obecnie w sieciach lokalnych ISP znajdziemy zarówno ekonomiczne rozwiązania w postaci radiolinii na pasma nielicencjonowane, pracujące w standardzie 802.11 ani 5GHz, jak i droższe radiolinie na pasma licencjonowane, przede wszystkim 32, 38, 60, 80 GHz na stosunkowo krótkie dystanse oraz 10, 13, 17, 23 GHz na dalsze odległości. Jednak, gdy jest taka możliwość, najlepszą inwestycją jest realizacja szkieletu sieci w technologiach światłowodowych, aktywnych Active Ethernet i pasywnych PON. Sieci dostępowe lokalnych dostawców internetu jest już bardziej zróżnicowana. Wielu ISP postawiło na technologie bezprzewodowe i rosło wraz z rozwojem standardu 802.11. Gdy oferowane prędkości łączy dostępowych nie przekraczały 1 MBS, a zakłócenia w eterze nie były znaczące, parametry 802.11b/g pozwalały na zaspokojenie potrzeb odbiorców. Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii Wi-Fi, wielu ISP pozostało przy sieciach bezprzewodowych. Rozwój polegał głównie na migracji do mniej zatłoczonego pasma 5 GHz i standardu 802.11a, a obecnie także 802.11n. Takie rozwiązanie pozwala obecnie oferować usługi dostarczane bezprzewodowo każdemu klientowi nawet na poziomie kilkunastu MBS. W swoim czasie sporym zainteresowaniem cieszyła się technologia dostępowa WiMAX 802.16d. Ale ograniczenia regulacyjne i techniczne nie pozwoliły jej stać się realną konkurencją dla innych rozwiązań. Obecnie niewielka grupa dostawców internetu wdraża WiMAX w postaci standardu 802.16e. jako mobilne uzupełnienie oferty lub podstawową ofertę w terenie, gdzie budowa kablowej infrastruktury jest zbyt kosztowna. Ograniczeniem technologii bezprzewodowych okazują się jednak problemy z zapewnieniem usług telewizji i IPTV, ze względu na zbyt mała przepustowość, a telewizja to usługa, która obecnie pozwala zwiększyć przychody i wraz z telefonią, a obecnie coraz częściej internetem mobilnym jako dodatkiem, stanowi kompleksową ofertę wielu ISP, tam, gdzie powstały sieci kablowe z wykorzystaniem tzw. skrętki. Wielu dostawców wdrożyło telewizję IPTV. Technologia ta jest dość skomplikowana, ale kilku krajowych dostawców tej usługi, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę, może ją odsprzedawać mniejszym podmiotom. Dostawcy bezprzewodowi z kolei migrują do technologii aktywnego Ethernetu i pasywnych sieci optycznych PON. Celem jest wypracowanie przewagi technologicznej oraz konkurencyjnej nad operatorami kablowymi wykorzystującymi technologię DOCS oraz XCL. Są też ISP, którzy przebyli odwrotną drogą. Na początku byli jedynie dostawcami telewizji analogowej w tak zbudowanej sieci kablowej. Po pewnej modyfikacji i wykorzystaniu standardu DOCSIS rozpoczęli oferowanie usług dostępu do internetu. Obecnie większość z nich przeprowadziła migrację do standardu DOCSIS 3.0. Ich oferta została uzupełniona także o telewizję cyfrową, a dzięki sieci IP oferowana jest telefonia oraz dodatkowe usługi telewizji związane z protokołem IPS. 2.185.367 zarządzanie i usługi w sieci. Kolejnym istotnym elementem infrastruktury ISP będzie system zarządzania i wsparcia użytkowników. Znaczna część krajowych dostawców usług internetowych wykorzystuje darmowy system LMS LAN Management System oraz jego modyfikacje. W użyciu są także komercyjne systemy. Kolejno należy rozważyć serwery usługowe, serwery nazw www, poczta i tym podobne. W kontekście pytania, czy w początkowym etapie działalności będziemy potrzebowali wszystkich tych usług, większość początkujących operatorów nie udostępnia dodatkowych usług lub przenosi je do zewnętrznych operatorów. Usługi DNS, niezbędne do funkcjonowania usług internetowych, są najczęściej świadczone za darmo przez operatora udostępniającego zasoby globalne. Pozostaje także do rozważenia sposób realizacji limitów przepustowości dla klientów. W tym przypadku stosowane są dwa rozwiązania. Pierwsze z nich wymaga realizacji zarządzania przepustowością klientów centralnie przy wykorzystaniu urządzeń sterownia ruchem. Drugi model realizuje limitowanie przepustowości klientów możliwie blisko urządzenia końcowego, a często bezpośrednio na urządzeniu końcowym. Idealną sytuacją jest przypadek, gdy zarządzanie przepustowością odbywa się w powiązaniu z systemem zarządzania klientami i usługami. Praktycznie w sieci liczącej więcej niż kilkadziesiąt osób inne rozwiązanie jest nie do przyjęcia. Z niezbędnych usług konieczne będzie także zapewnienie systemu logowania ruchu klientów. W celu umożliwienia identyfikacji użytkowników na potrzeby odpowiednich służb należy pamiętać, że wymagane jest takie rejestrowanie działań klientów, które umożliwi jednoznaczną identyfikację abonenta na podstawie adresu IP oraz znacznika czasowego. Najczęściej realizowaną metodą autoryzacji klientów w sieciach dostępowych jest PPP. Dla wyżej wymienionych celów wystarczy logowanie sesji PPP. W celu poprawnej organizacji pracy warto wdrożyć także system helpdesk, wspierający dział techniczny. W przypadku usług IPTV lub VoIP nie musimy budować własnej infrastruktury. Istnieją dostawcy, którzy zainwestowali w budowę takich platform i udostępniają takie usługi zainteresowanym operatorom. Konieczne jest jedynie przygotowanie infrastruktury dostępowej odpowiedniej jakości. S. 2.185.461 zostać ISP. Perspektywy rozwoju. Wejście na rynek nowych operatorów lokalnych może być skomplikowane. Na terenach oznaczonych jako białe plamy brak infrastruktury powoduje, że budowa sieci kablowych czy światłowodowych jest bardzo kosztowna. W tych miejscach sensowny wydaje się zbudowanie bezprzewodowej infrastruktury dostępowej. Poprawnie zaimplementowana technologia pozwoli uzyskać dobre parametry usługi dostępu do internetu, która może zostać uzupełniona ofertą telefonii i IP. Nie ma tu jednak mowy o bardziej zaawansowanych usługach typu telewizja i IPTV. Na terenach zurbanizowanych konkurencja jest na tyle duża, że nowi operatorzy muszą inwestować w technologie światłowodowe. Obecnie niemal w każdej, nawet średniej wielkości miejscowości, znajdziemy ofertę łącza o przepustowości kilkudziesięciu MBS, uzupełnioną o telewizję cyfrową i telefonię. Inwestując w technologię typu E czy PON, możemy uzyskać przewagę konkurencyjną, dostarczając poza wspomnianymi usługami telewizję 3D. HD, WOT, gry na żądanie i tym podobne. Wielu lokalnych dostawców zbudowało lub buduje taką infrastrukturę ze wsparciem inwestycyjnym w linii 8.4 POIG środków EU. Karolina Wojcik z Inet Group potwierdza, że większość drobnych firm ISP, które zdołały do tej pory utrzymać się na rynku, jest beneficjentem któregoś z programów wsparcia. Jak z kolei informuje KIK, kwoty dotacji sięgały nawet do kilkunastu milionów złotych na jedną firmę.